Chrześcijańska młodzieży, wszyscy przyjaciele prawd Bożych. A w szczególności wy, którzy usiedliście tu na tym pierwszym miejscu. Prawda, nie bardzo was tutaj widzę, ale znam. Dzisiaj już nawet po nazwisku. I wiem, że chcecie być naszymi braćmi w Jezusie Chrystusie. Chyba wszyscy się z tego bardzo cieszymy. Myślę, że ta chwila, tak jak tu śpiewaliśmy w pieśni, żeby była dla was pamiętną, żebyście zawsze o niej pamiętali, bo w tej godzinie będę mówił w szczególności do was. Inni z braci, sióstr, być może pewne rzeczy sobie będą przypominali w ten czas, tą chwilę, kiedy tak wy dzisiaj siedzieli tutaj na tym pierwszym miejscu. To jest bardzo ważna chwila, bo to jest zawarcie przymierza z Panem Bogiem. A to jest rzecz bardzo ważna i Pan Bóg z pewnością będzie się starał wami opiekować. A wy tą decyzję, którą dzisiaj podejmujecie, myślę, że podejmujecie odpowiedzialnie. To, co wy chcecie czynić, drodzy braterstwo, to jest praca, którą święty apostoł Paweł porównuje w dwóch wersetach Słowa Bożego do trudu, jaki nakłada sportowiec. Do pracy sportowca ubiegającego się o nagrodę. I tak w liście do Filipensów, trzecim rozdziale, a 14 werset, czytamy takie słowa. Ale ja jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, spieszę. Wierzę do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. Apostoł święty Paweł tutaj określa, że on nie czyni wiele rzeczy. On czyni tą jedną rzecz, tą, którą wy dzisiaj rozpoczynacie. Inny werset. 9 rozdział pierwszej księgi listu do Koryntów i 24 werset. A zaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą, wszyscy więc bierzą, lecz jeden zakład bierze. Także bierzcie, abyście otrzymali. I to będzie naszym tematem. Tak bierzcie, tak biegnijcie, abyście otrzymali. 25 werset mówi dalej. Ale każdy, który się potyka, we wszystkim się powściąga. On ci wprawdzie, aby wziął koronę skazitelną, ale w my nieskazitelną. Wy ubiegacie się właśnie o koronę, tą niezniszczalną, tą wieczną. Widzimy tu, apostoł powiada, że zawodnik, który przygotowuje się do biegu, od wszystkiego się powściąga. Pewne rzeczy się wyrzeka, bo nakłada pewien trud. A więc tutaj wskazuje też od razu, że będziecie musieli podjąć się pewnego trudu. Pewne rzeczy się wyrzekł i o tym będziemy jeszcze w dalszej części mówili. I dalej apostoł Paweł mówi o sobie, ja wtedy tak wierzę, niejako na niepewne. Tak szermuję, niejako na wiatr bijąc. On jest przekonany, że to, co czyni, to jest dobre i tak należy postępować. Nie bije jak wiatr w próżnię. Ale mówi dalej, każe ciało moje i w niewolę podbijam. I panuję nad swoim ciałem. Abym snać inszym kazom sam nie był odrzucony. Moi drodzy, każdy, kto tutaj na was dzisiaj patrzy, z pewnością bardzo się cieszy. Często objawiane jest to przez płynące łzy. Cieszą się wasi rodzice, bracia, siostry. Cieszy się całe niebo. Cieszy się nasz Pan Jezus Chrystus, że odpowiedzieliście na Jego wezwanie. To, które powiedział, chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I powyższe wersety wskazują nam, że Pan Jezus, zapraszając was, kiedy to mówi że pójdźcie do mnie. I dalej powiada w 29 wersecie, że weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, że miał cichy i pokornego serca i wtedy znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Wskazuje wam, co należy uczynić. Wskazuje nam wszystkim, jak należy postępować, aby znaleźć odpocznienie w Jezusie Chrystusie. I mówi Pan, że jarzmo moje, służba moja jest wdzięczna, przyjemna, a brzemię moje lekkie jest. Trudności wynikające z tej służby nie są trudnym. One są lekkimi, bo za nie, za ten trud będzie wspaniała nagroda. Nieporównywalna z tym, z czego się dzisiaj rzekacie. Chciałbym waszą uwagę zwrócić, że do pewnego czasu żyliście poza figuralnym obozie. Inaczej określilibyśmy, że większość z nas żyła w świecie i będąc tam spracowana, obciążona, czując na sobie ten ciężar niemocy, ciężar grzechu, niedoskonałości, jaki nas obciążał i ciągłej walki, starania się o to, aby te słabości ciała naszego nie przeszkadzały nam w przybliżaniu się do Pana Boga. To spowodowało, że zaczęliście szukać odpocznienia. Wtedy wasz wzrok skierowany został na niepozorną budowlę na puszczy, okrytą skórami borsuczymi. Na zewnątrz nic ciekawego. Dla oczu ziemskiego człowieka nic ciekawego. Ale wasz wzrok przykuły też ogrodzenie, białe płótno, które ogradzało ten budynek. To was zainteresowało. To nas wszystkich, drodzy braterstwo, zainteresowało w pewnym czasie. I od wtedy zaczęły się wypełniać słowa świętego apostoła Pawła, które tutaj już brat w pierwszym wykładzie wspominał z listu do Rzymian, z 8 rozdziału, a werset 30, które przenaznaczył, te też powołał, które powołał, te też usprawiedliwił, a które usprawiedliwił, te też uwielbił. Te słowa od tego czasu zaczęły się was wypełniać, tylko w odwrotnej kolejności w stosunku do tego zapisu. Nie jest tu myśl podana, że dostąpiliście uwielbienia na samym początku. Tu należy przyjąć, że dostąpiliście wielkiego zaszczytu od Pana Boga, że wzbudził was ten pierwszy impuls, pobudzając was do spraw pańskich. To był ten moment i od tego czasu zaczęła się wasza droga, wasz powrót do Pana Boga. To Pan Bóg ujrzał w waszych sercach, w waszych charakterach coś wspaniałego. Odpowiedni materiał, który może być przypodobany obrazowi Syna Jego. Tak ten powyższy werset 29 powiada. Albowiem, które On przejrzał, te też przenaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi. Pan Bóg widzi w waszych sercach, w waszych charakterach, że jesteście w stanie tego dokonać. Dlatego wzbudził was ten pierwszy impuls, abyście ujrzeli w ogóle ten namiot, to mieszkanie Boże, abyście ujrzeli to ogrodzenie, abyście do tego zaczęli zdążać. Właśnie to chcenie przyprowadziło was do ogrodzenia przybytku. I w pewnym czasie staliście przed tą bramą jako niewierzący. Choć zdaje mi się, że wszyscy urodziliście się w rodzinach, w domach wierzących. I przez rodziców waszych byliście uświęceni. Tak święty apostoł Paweł mówi. Ale musiało właśnie nastąpić w waszym życiu pewna zmiana. To sami musieliście podejść do tej bramy, do tego ogrodzenia, w której znaleźliście bramę, aby wejść dalej. Musieliście uwierzyć, że człowiek Jezus Chrystus przyszedł z nieba, stał się człowiekiem po to, aby za was umrzeć, aby was odkupić, aby was zbawić. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział: jam ci jest drzwiami, jeśli kto przeze mnie w nie idzie, zbawiony będzie. A więc przyszliście do Pana. On was wprowadza dalej. Zrozumieliście, że jedyną możliwością właśnie powrotu do Pana Boga jest Jezus Chrystus. Przechodząc tą bramę, chodząc na dziedziniec, pierwszy przedmiot, który napotkaliście, to jest ołtarz miedziany. Waszym oczom ukazał się ołtarz miedziany. W nim pokazana jest ta wielka ofiara człowieka Jezusa, który umarł za grzechy wasze, umarł za grzechy nasze, umarł za grzechy przez całego świata. Tam, pomimo tego, że był to początek waszej drogi do Pana Boga, tam zrozumieliście właśnie o tej wielkości ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święty apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, a w pierwszym rozdziale i werset 9 i 10 mówi: który nas zbawił i powołał powołaniem świętym. A więc tutaj święty Paweł wam wyraźnie określa, że dostępujecie zbawienia i dostępujecie powołania i powołania świętego, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Jezusie Chrystusie przed czasy wiecznymi. A teraz objawiona jest przez okazanie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć zgładził i żywot na jaśnie wywiódł i nieśmiertelność przez Ewangelię. Jezus Chrystus śmierć zgładził. On pozbawił mocy, jaką miała nad człowiekiem. Apostoł powiada, że poukniona jest śmierć w zwycięstwie. Nasz Pan zwyciężył i pozbawił śmierć mocy swojej. A jednocześnie przez to dzieło, jak mówi to apostoł Paweł, żywot na jaśnie wywiódł. Czyli możliwość powrotu do doskonałego życia ludzkiego przez proces restytucji. Ale dalej mówi, że i nieśmiertelność, czyli osiągnięcia stanu natury boskiej, o którą to ubiegają się wszyscy ofiarnicy od czasu otwarcia wąskiej drogi wysokiego powołania. I wy, dla was ta droga została otwarta i wy dzisiaj, od dzisiaj staracie się nią, będziecie starać się nią postępować. I zdążać będziecie do stanu nieśmiertelnego. Na tym dziedzińcu, postępując dalej, przyszliście do umywalni. Umywalni uczynionej z polerowanej miedzi. Zaglądając do niej, ujrzeliście jak w lustrze wasze grzeszne odbicia. Korzystając z wody, która tam się znajduje, usiłujecie obmyć się z brudu grzechu, jaki jest jeszcze waszym udziałem. Święty apostoł Paweł to określa w liście do Efezów w 5 rozdziale, a w 26 wersecie: aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo. I wy z tego zaczynacie korzystać. Staracie się obmywać bo zauważyliście, że jesteście grzesznymi. Wasze usiłowania w tym kierunku idą, aby stanąć przed Panem Bogiem czystymi, wierząc i przyjmując szczerze ofiarę ołtarza miedzianego, oczyszczając się wodą prawdy z umywalni. Drodzy moi, dostępujecie usprawiedliwienia. Tego wspaniałego daru łaski usprawiedliwienia. Święty apostoł Paweł w liście do Galatów, w 2 rozdziale, a 16 wersecie tak mówi. Wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, że w usprawiedliwieniu waszym nie biorą udziału wasze uczynki, ale nikogo z nas, ale wiara w Jezusa Chrystusa. I myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, nie z uczynków. Przeto, że nie będzie usprawiedliwione z uczynków żadne ciało. A jeżeli dostępujecie usprawiedliwienia, dostąpiliście usprawiedliwienia, to święty apostoł Paweł powiada dalej w liście do Rzymian, 5 rozdziale, a 1 werset. Że będą wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też przystęp otrzymujemy wiarą ku tej łasce, w której stoimy, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. To w nas daje tą wielką nadzieję osiągnięcia tej wielkiej chwały z naszym Ojcem Niebieskim. Wy właśnie dzisiaj rozpoczynacie bieg ku tej chwale Bożej. Usprawiedliwić, usprawiedliwienie, to znaczy uczynić kogoś sprawiedliwym. Poczytać go, jak uznać go jako sprawiedliwego. My jednak wiemy, że nie jesteśmy rzeczywiście usprawiedliwieni, ale jesteśmy poczytani za sprawiedliwych, uznani za sprawiedliwych. I tak jak czytaliśmy, że jest to dzięki naszej ofierze oraz to, że uznaliśmy i przyjęliśmy do serc naszych tą wielką, wspaniałą ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ona to właśnie nas doprowadza do tej sprawiedliwości. Usprawiedliwienie, którego dostępujecie, pokazane jest w symbolicznym, czystej, białej szacie, którą Pan Jezus okrywa mazy i wszelkie niedoskonałości tych, których przyjmuje przez wiarę w Jego drogocenną krew. To Jezus was okrył swoją sprawiedliwością. To usprawiedliwienie przybliża was do Ojca Niebieskiego. Lecz ciągle, będąc na dziedzińcu, ciągle znajdujecie się jeszcze w ludzkiej naturze. Po przybliżeniu się do Pana Boga potrzeba jest podjąć pewnego rodzaju pracę. Czyli pracę osobistego oczyszczania się, oczyszczania waszych serc, myśli, waszego toku myślenia właśnie, tych oczyszczania słów, które wypowiadacie, waszych uczynków. Od tego czasu każdy z nas był zobowiązany do takiego postępowania. W 2 liście do Tymoteusza święty apostoł Paweł w 2 rozdziale, a werset 19 i dalej czytamy. Także mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć. Zna Pan, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. A wy odwołujecie się do imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wy odwołujecie się do Chrystusa. A więc waszym zobowiązaniem jest odstąpić od wszelkiego złego, od wszelkiej niesprawiedliwości. I dalej apostoł święty Paweł mówi tak. W wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Niektóre ku uczciwości, drugie zaś ku zelżywości. Jeśli by wtedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości poświęconym, użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanym. I waszym zadaniem jest, abyście się zdali tym, stali się tym naczyniem użytecznym do Pańskiego dzieła. Abyście stali się tym naczyniem, którym będzie Pan używał, aby wypełniona była Jego święta wola. Tam, kiedy przebywaliście na dziedzińcu, przyglądaliście się świątyni Bożej. I pod tymi czteroma przykryciami, które była ta świątynia przykryta, ujrzeliście, że ona jest zbudowana ze złota, a deski jej osadzone są w podstawach srebrnych. Bo żyjąc w zgromadzeniach, chodząc do społeczności braci w Jezusie Chrystusie, usłyszeliście to o tej wielkiej łasce wysokiego powołania. Bracia, zastanawiając się w czasach nabożeństw, społeczności, mówili o tej wielkiej czci i chwale, która jest zaoferowana człowiekowi. I wy właśnie przez tych, którzy żyli już w świątnicy, otrzymywaliście te wspaniałe informacje. Dostąpiliście wysokiego powołania. Co znaczy wysokie powołanie? To jest wezwanie, zaproszenie do stanu duchowego. Zostały wam stworzone przez Pana Boga, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, wspaniałe możliwości i warunki o ubieganie się o ten najwyższy urząd króli i kapłanów w przyszłym Królestwie Bożym. O urząd sędziów tego świata w celu przeprowadzenia restytucji człowieka. Tak wspaniałego przywileju dostępując powołania od Pana Boga. Tu bracia wcześniej wspominali, że to powołanie jest od samego Ojca Niebieskiego. Bo święty apostoł Paweł powiada, w liście do Żydów potwierdza nam te słowa w 5 rozdziale, a 4 wersecie. Bo nikt sobie tej czci nie bierze, tylko ten, który bywa powołany od Boga. Nikt tego nie może osiągnąć, jeżeli go Ojciec nie powoła. Pan nasz Jezus Chrystus też powiedział, że nikt do mnie przyjść nie może, kogo mój Ojciec nie pociągnie. Ci, którzy tego dostępują, święty apostoł Paweł nazywa braćmi świętymi, powołanymi do niebieskiego uczestnictwa. A więc wy tego dostępujecie. Stajecie się braćmi świętymi, uczestnikami niebieskiego powołania. Będąc tam na dziedzińcu, dostępując tego powołania, zadajecie sobie pytanie, jak tam wejść? Jak osiągnąć stan tych braci, którzy przed wami wstąpili do tego miejsca? Do narodu izraelskiego Pan Bóg powiedział w 3 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale są zapisane takie słowa. Przetoż poświęćcie się i bądźcie świętymi, bo ja Pan Bóg wasz. Czeszcie ustaw moich. Czyńcie je. Ja Pan poświęcający was. Pan Bóg, zawierając przymierze z narodem izraelskim, tak do nich powiedział. Poświęcajcie się. Bądźcie świętymi. Wykonywajcie moje ustawy, moje prawa. Wiemy, że ten naród był odłączony do pewnego celu przez Pana Boga, do pewnej służby. Był poświęcony do pewnej służby. Bo poświęcenie to znaczy odłączenie ku pewnemu celowi, ku pewnej służbie, na służbę. A jak jest duchowym Izraelem? Czy też został w podobny sposób wezwany? Święty apostoł Paweł w liście do Koryntów, w 2 liście, w 6 rozdziale, a werset 17 i 18 mówi. Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam za ojca, a wy mi będziecie za syny i za córki, mówi Pan Wszechmogący. Wynijdźcie z pośrodku nich. Wynijdźcie z pośrodku tego świata. Odłączcie się od tego świata. I co jest nieczystego, nie dotykajcie się odtąd. A Pan zagwarantuje wam, że On was wtedy przyjmie i będzie wam za ojca. A wy mu będziecie za syny i za córki. Czy nie jest to wspaniałe wezwanie, zaproszenie, aby stać się dzieckiem, synem i córką samego Ojca Wszechmogącego? Poświęcenie to też znaczy to, co apostoł święty Paweł powiada w liście do Rzymian w 12 rozdziale i zaraz w pierwszym wersecie. Proszę was tedy, bracia, przed litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą. Ofiarą żywą, świętą, przyjemną Panu Bogu. Ale przez kogo? Zasługa wasza? Bez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki ofierze, dzięki temu, co uczynił dla nas, dla was, nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Ta ofiara staje się przyjemna przed Panem Bogiem. Poświęcenie to też rezygnacja z waszej usprawiedliwionej ludzkiej woli. To zrezygnacja z praw restytucyjnych. To dzisiaj bracia o tym wspominali. To właśnie składanie tego usprawiedliwionego życia, ciała na ofiarę przez rezygnację wszelkich pragnień i nadziei ziemskiego człowieka. Dzisiaj się tego podejmujecie. Dzisiaj rezygnujecie z wszelkich praw, które się należą ziemskiemu człowiekowi. Dzisiaj, kiedy jesteście uwiązani do drzwi namiotu jako te dwa koziołki, a Pan Jezus trzyma was na ręku swoim, przypisuje zasługę swojej wielkiej ofiary, przedstawia was Ojcu swemu i mówi: Ojcze, to są ci, którzy składają w siebie ofiarę. Ja im przypisuję zasługę moją. I Pan Bóg przyjmuje was jako ofiarników. Pan Bóg przyjmuje was jako ofiarników i spłaca was z Ducha Świętego. Dostępujecie spłodzenia do nowości żywota, do nowej natury. Odtąd będziecie żyli nowym życiem. Odtąd będziecie się liczyć jako to rozwijające się nowe stworzenie. Odtąd będziecie przebywać w miejscu świętym, w pierwszych niebiesiach. To, co święty apostoł Paweł powiedział w liście do Efezu w 2 rozdziale, w 6 wersecie. Będziecie posadzeni na niebiesiach Chrystusie Jezusie. Ja tu często będę starał się podkreślić, że wszystko to, co się dzieje, to dzieje się w wyniku ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa i w wyniku tego, że będziecie stawać się częścią tego Chrystusa. I wszystko to, będziecie tam przebywać w tym miejscu świętym, tylko wtedy, jeżeli będziecie w Chrystusie Jezusie. Tam nikt nie może przebywać indywidualnie, ale tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Przebywając tam w miejscu świętym, korzystać będziecie ze światła złotego świecznika. To jest ze Słowa Bożego rozjaśnionego wam mocą Ducha Świętego. Odtąd będziecie poznawać duchowe rzeczy, te głębokie sprawy Boże. Odtąd stawać będą się dla was jasnymi. Będziecie też codziennie orzeźwiani, wzmacniani chlebami pokładnymi ze złotego stołu. Przecież tak obficie zastawionego tymi wspaniałymi Bożymi obietnicami. Odtąd będziecie korzystać z tych chlebów, korzystając z tego światła świecznika, stawać się będzie to dla was zrozumiałym, jasnym. Pamiętajcie, że ze światła świecznika i z tych chlebów mogli korzystać tylko kapłani. Nikt inny. Tylko ci, którzy tam weszli do tego miejsca. A tam wchodzić mogli tylko kapłani. I tak, drodzy bracia, będąc tak oświetleni, wzmocnieni, powinniście też codziennie składać ofiary waszego serca na złotym ołtarzu. Te ofiary, te miła, te modlitwy, które będziecie zasyłać do Pana naszego, do Pana Boga, one stają się miłą wonnością przed Ojcem Niebieskim. I korzystając z tych błogosławieństw, jak mówi święty apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale, piątym wersecie: wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. I tutaj znowu jest wezwanie, żebyście się budowali ten dom duchowy, nie już cielesny, ale w dom duchowy, w to kapłaństwo święte, do którego jesteście powołani, i ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Panu Bogu. Ale przyjemnych Panu Bogu, tak jak jest tu znowu podkreślone, przez Jezusa Chrystusa. Od tego czasu, kiedy Pan Bóg was spłodzi mocą Twoją, staniecie się domownikami Bożymi. Święty apostoł Paweł zapewnia nas w liście do Efezu w drugim rozdziale, a od 18 wersetu: albowiem przezeń mamy przystęp obie strony w jednym duchu do Ojca, a przeto już więcej nie jesteście gośćmi i przychodniami, ale współmieszczanami świętych i domownikami Bożymi. Odtąd stajecie się współmieszkańcami świętych i domownikami Bożymi, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego gruntownym, węgielnym kamieniem jest sam Jezus Chrystus, na którym wszystko budowanie wespół rośnie, Kościół święty w Panu. I apostoł dalej mówi: na którym też i wy się wespół budujcie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. Wasza praca, wasze staranie ma być takim, abyście się starali właśnie budować na tym fundamencie apostołów, proroków i na tym fundamentalnym kamieniu Panu naszym Jezusie Chrystusie. Odtąd będziecie Kościołem Bożym, a Duch Boży będzie mieszkał w was. Staniecie się mieszkaniem Ducha Świętego. Ten Duch będzie was prowadził, wspierał, uczył. On będzie wam pokazywał, jak żyć, aby czynić wolę Ojca Niebieskiego. On was będzie dodawał siły, tylko musicie starać się poddać temu Duchowi, słuchać głosu Bożego, a to was właśnie doprowadzi do stanu synostwa. Pan nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus dostąpił spłodzenia z Ducha Świętego przy chrzcie w Jordanie. Tam rozpoczęła się Jego droga do chwały, czci przez rozwój nowego stworzenia. Podobnie też jest i z członkami Jego ciała. Wy dzisiaj, wchodząc do rzeki, okazujecie symboliczny chrzest. Ale ten rzeczywisty chrzest rozpoczyna się dzisiaj, również i dla was. I on będzie tak długo trwał, aż do ostatniego dnia waszego życia tu na ziemi. Wiemy, że chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa trwał przez 3,5 roku, właśnie od Jordanu aż do śmierci na krzyżu. Czym jest chrzest? Niektórzy uczą, że chrzest gładzi grzech pierworodny. Jeżeli by tak było, to po cóż ofiara Pana naszego? Czyli widzimy, że jest to błędna nauka, pochodząca od przeciwnika, pomniejszająca wartość ofiary drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niektórzy uczą, że są różne chrzty, ale my wiemy, święty apostoł Paweł nam powiada w liście do Efezów, że jest jeden Bóg, jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Chrzest w wieku Ewangelii jest jeden. Ten, który praktykował Pan nasz i Jego apostołowie. Ten apostoł Paweł całą powagę chrztu zawarł w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, od 3 wersetu do 8 tak czytamy. A raz nie wiecie, iż którykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Wyraźnie apostoł święty Paweł to mówi, co znaczy chrzest? Czy jest to śmierć w Jezusa Chrystusa. Pogrzebaliśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus zbudzony z martwych przez chwałę ojcowską, tak abyśmy i my w nowości żywota chodzili. Bo jeśli byśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, to też podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu z Nim jest ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie byli, nie służyli grzechowi, bo kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Jeśli tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z Nim żyć będziemy. Jeżeli umieramy z Chrystusem, to też z Nim żyć będziemy, mówi święty apostoł Paweł. Przez greckie słowo baptizo to znaczy pogrzebanie, zanurzenie. Pogrzebanie, co to znaczy? To znaczy, że ludzka wola odtąd przestaje istnieć. Ludzka wola odtąd umiera. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, oto idę, aby czynił wolę Twoją, o Boże. Idę, aby czynił wolę Twoją. I Wy dzisiaj mówicie to, Ojcze, idę czynić wolę Twoją. Tak jak nasza głowa Jezus Chrystus. Aby jednak czynić czyjąś wolę, należy najpierw pogrzebać własną. Trzeba uśmiercić własną. Co to jest wola? To największa władza. Zdolna chcieć lub nie. Coś postanowić, coś uczynić, wykonać według własnej potrzeby i upodobania. Bo wola ma kontrolę nad całym nad całym człowiekiem, nad całym naszym życiem. Ona ma kontrolę nad umysłem, nad ciałem, nad naszym czasem, talentami, nad tym wszystkim, co posiadamy, nad naszym majątkiem, nad każdą rzeczą, która ma jakąkolwiek dla nas wartość. Nad tym panuje wola. Jeżeli dzisiaj oddajecie waszą wolę Panu, oddajecie wszystko, co posiadacie. Pamiętajcie zawsze o tym, że dzisiaj rezygnując z własnej woli, rezygnujecie ze wszystkich rzeczy, które posiadacie. Oto nie są wasze. To wszystko jest pańskie. Pogrzebanie waszej woli, a przyjęcie woli Pana jest śmiercią naszej ludzkiej istoty. Więc apostoł Paweł w liście do Galatów w 2 rozdziale, 20 wersecie powiada: Chrystusem jestem ukrzyżowany, a nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Już nie żyjecie wy, lecz żyje Chrystus w was. Kiedy wyzbywamy się naszej woli, wtedy dopiero stajemy się częścią Chrystusa. To, co mówi w 3 wersecie, tutaj w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, że ochrzczeni, zanurzeni jesteśmy w Jezusa Chrystusa. Stajemy się częścią Chrystusa. Zanurzamy się w Niego. Tym samym jesteśmy ochrzczeni w śmierć Jego. Jak mówi dalej ten fragment, ten werset. Zanurzenie w śmierć Jezusa, to znaczy stajemy się uczestnikami Jego ofiarniczej śmierci. Tak jak On ofiarował swoje życie, tak i wy w Jezusie ofiarowujecie wasze życie. Stajecie się częścią Jego ofiary. Tak wspomniałem, przez Pana trwał ten chrzest ofiarniczy, jego ofiarnicza śmierć trwała przez 3,5 roku. Tak i podobnie jest z wami, że wasza śmierć ofiarnicza będzie trwała od momentu wejścia do wody, aż do śmierci waszego ciała. W tym czasie przechodzić będziecie do niebieskiej nadziei, do wysokiego powołania, do stanu duchowego, do nieśmiertelności, do stanu króli i kapłanów. To będzie jakby droga prowadząca was do takiego wielkiego zaszczytu. Czy można otrzymać coś więcej? Czy można większą ofertę otrzymać? Myślę, że nie. Wielu ludzi chciałoby być królami, kapłanami, sędziami. I wam ta oferta została złożona. To jest najwspanialsza oferta, jaką może otrzymać człowiek. Święty apostoł Paweł w liście do Koryntów w drugim rozdziale, w pierwszym liście, w drugim rozdziale, 9 wersecie mówi: czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, to nagotował Bóg tym, którzy go miłują. To zostało i przygotowane i dla was. I wy pragniecie dzisiaj z tego korzystać. Zostaliście wybrani do wielkiego zaszczytu stania się synami Bożymi. A jeżeli tak, to święty Piotr powiada, że przez to bardzo wielkie i kosztowne obietnice wam są darowane, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożego przyrodzenia, uszedłszy skażenia, które jest na świecie w porządliwościach. Otrzymacie wspaniałą nagrodę, ale dzisiaj, jeżeli będziecie o tą nagrodę się ubiegać, to będzie następna korzyść, którą otrzymacie. Unikniecie pożądliwości. Tych, którym jest poddany człowiek ziemski, nie będziecie poddani. Mam taką nadzieję, że będziecie tego unikać, że potraficie tego uniknąć. Poddawać tym wszystkim naleciałościom, którym poddany jest człowiek ziemski. Wasze rodziny ominie jaństwo, wszelkie inne zgorszenia, jeżeli będziecie starać się czynić wolę Bożą. Dostąpiliście wielkiego przywileju. Ze spośród miliardów istnień ludzkich to właśnie Pan Bóg wybrał was. Wybrał was przez Jezusa Chrystusa i On was wiedzie do tego wspaniałego stanu. Ale wywiódł was z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Czyli wywiódł was z niewiedzy, nieświadomości, błędu i grzechu, czyli z ciemności, a przywiódł was do światłości przez poznanie wspaniałego charakteru ojcowskiego, planu zbawienia człowieka. Przychodzicie do wielkiej chwały dzieci Bożych. I ten wybór właśnie doprowadzi was do wielkich błogosławieństw, do poznania planu, całego planu odkupienia rodzaju ludzkiego, do poznania dzieła wieku Ewangelii, którego stajecie się wy dzisiaj częścią. Poznacie przyszłe, wspaniałe królestwo. I te, moi drodzy, te wielkie przywileje, te wielkie błogosławieństwa dla was rozpoczynają się już w dniu dzisiejszym. Bo dzisiaj stajecie się członkami największej, najwspanialszej rodziny Bożej. Stajecie się częścią tej wspaniałej rodziny Bożej, gdzie nie ma między prawdziwymi członkami nie ma niesnasek, kłótni, niezrozumień. A jest szczęście, radość, jednomyślność i pokój w Duchu Świętym. Między prawdziwymi członkami ciała Chrystusowego, uczestnikami tego wysokiego powołania jest radość, szczęście i pokój. Wchodzicie do społeczności ciała Chrystusowego. Ta społeczność polega na wspólnym udzielaniu radości, pomocy, cierpieniach również, na wspólnym ubieganiu się o chwałę Królestwa. Jak możemy to określić? Co ta społeczność, czym ta społeczność jest? Jaką ona wam pociechę przyniesie, jaką pomoc. Chciałbym takiej z praktycznej strony wam prostym, zwykłym przykładem przedstawić to. Kiedy pracujecie, używając pewnych narzędzi, skaleczycie sobie palec. To co robi druga ręka? No, idzie na pomoc temu, do tego palca. Uderzycie się w nogę, obydwie ręce obejmują to bolące miejsce. To znaczy społeczność w ciele. Ręce cierpią, gdy noga boli. I biegną z ratunkiem. To jest współudział. Odtąd wasze cierpienia będą naszymi cierpieniami. Wasze radości będą naszą radością. Ta wzajemna pomoc, oddawanie jeden drugiemu jest pomocy, uczuć wspaniałych. Jest wynikiem miłości Chrystusowej. Święty apostoł Paweł powiada w liście do Koryntu. Albo miłość Chrystusowa przyciska nas. Ona nas ogarnia. Czyli wynik tego to jest miłość, która jest celem, jaki należy nam osiągnąć. Od dzisiaj każdy zwracał się do was będzie bracie, siostro. Jak wielkie i wartościowe jest to słowo, na ile was znam, powinniście już wiedzieć. Co znaczy mieć brata? Co znaczy mieć siostrę? A dzisiaj to grono znacznie dla was się powiększy. Brat to syn tego samego ojca. A naszym ojcem jest Bóg Jehowa. I wy stając się synami, córkami, stajecie się naszymi braćmi. Stajecie się braćmi Chrystusa. Starszy nasz brat Jezus Chrystus, który umarł za nas, który nas uczy, opiekuje się nami, odtąd będzie waszym orędownikiem. On będzie się stawiał za wami w chwilach potrzeby do Ojca naszego. Kiedyś jeden z braci mówi, że ma 4 cielesnych braci. Czy są też i dla niego braćmi Chrystusie? Każdy z nich pomaga mu, czym tylko potrafi najlepiej. I mówi, 2 z nich obdarzyli go szczególną opieką od strony duchowej. Od nich uczy się po dzień dzisiejszy z woli Ojca Niebieskiego praw pańskich. Drudzy 2 to niedoścignionymi mistrzami pomocy od strony ciała. Zawsze gotowi przyjść mu z pomocą. Udzielają. Być może nawet sami nie wiedzą, jak wielką pomoc niosą. Czy nie jest to coś wspaniałego mieć takich braci? Jestem pewien, że ci wszyscy, którzy tutaj siedzą, bracia w Jezusie Chrystusie i siostry, będą wam nieśli taką pomoc, kiedy będziecie jej potrzebować, kiedy będziecie o nią prosić, a czasami nawet nie będziecie musieli tego czynić. Oni zobaczą, że tego potrzebujecie. Tylko bądźcie na tyle wyczuleni i umiejcie tą pomoc przyjąć. Sam Ojciec Niebieski będzie się wami opiekował. On będzie właśnie pobudzał serca braci i siostr w Chrystusie, aby tą pomoc wam nieśli. Kiedy przyjdziecie do domów, do zgromadzeń, każdy czas będziecie mogli otrzymywać tą pomoc. Tak w domach waszych rodzinnych, jak i w zgromadzeniu, tam bracia będą czekali, aby wam służyć, udzielać wsparcia i pomocy. Inny bardzo wielki przywilej, staniecie się pełnoprawnymi członkami zboru. Prawem do głosu, do decydowania w sprawach pańskich, do decydowania w sprawach zgromadzenia i społeczności całej. Wierzę, że kierując się Duchem Świętym, będziecie umieli we właściwy sposób tego korzystać. Ku dobru społeczności i na chwałę Panu Bogu. Wspomnieliśmy tu o przywilejach. To tylko cząstka jest, ale ze względu na czas Nie będziemy o wszystkich tutaj wspominać, choć być może, że nie potrafiłbym aż wszystkich wymienić. Bo tak rozległa jest obfitość Boże błogosławieństw udzielanych nam przez tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ale są te przywileje błogosławieństwa, ale też są i obowiązki. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, a w czwartym rozdziale i od 12 wersetu tak mówi. Żaden młodością twoją niech nie gardzi, ale bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze i w czystości. Póki nie przyjdę, pilnuj czytania i napominania i nauki. Nie zaniedbuj daru Bożego, który w tobie jest, który dany jest przez prorokowanie z złożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, tym się zabawiaj, aby postępek twój jawny był wszystkim. Pilnuj samego siebie, nauczania trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Czyli widzicie, apostoł święty Paweł wyraźnie wam wskazuje, co należy odtąd wam czynić. Bądźcie przykładem wiernym w mowie, w obcowaniu, czyli wszystkim, co czynicie i będziecie czynić. Słowa te wskazują taką główną i podstawową myśl, że najpierw należy pracować nad samym sobą. Główna praca dotyczy was samych, względem samego siebie, a później, dopiero kiedy osiągniecie odpowiedni rezultat swojej pracy względem siebie, możecie rozpocząć dzieło względem innych. Dbajcie o dobro społeczności Chrystusowej, a nie własne. Nie wasza wola ma się dziać, ale wola Pańska. Nie podejmujcie żadnej pracy ani służby według własnego uznania, ale zawsze wypatrujcie się, czy jest to wolą Bożą. Bo naszym i waszym zadaniem nie jest czynić dobrze, ale zawsze wolę Bożą. Pamiętajcie, zawsze należy nam czynić wolę Bożą. Tylko tak postępując, będziemy udowadniać, że nasza wola jest umarła, martwą. Kiedy przeciwnik będzie was się dotykał, podsuwał wam pewnego myśli, abyście czynili coś dla siebie, według własnego zrozumienia, uznania dla was samych, dla waszej potrzeby, wiecie, jak macie postąpić? Klęknijcie na kolana i proście Pana Boga w modlitwie o mądrość i siłę, aby dać odpór przeciwnikowi. Przykład, jak to uczynił, dał nam Pan nasz Jezus Chrystus. Kiedy był na puszczy, kiedy przeciwnik przystąpił do Niego, pamiętacie, jak co powiedział? Idź precz, szatanie, ja samemu Bogu będę służył. Ja tylko będę służył Panu Bogu. I wy, kiedy was coś takiego dotknie, tak też i postąpcie. Pamiętajcie, że również możecie zawsze się udać do braci. Tych, którzy będą wam nieść tą pomoc, którzy was będą obejmować. Dałby Bóg, aby prowadząc życie zgodne z tym, co ślubujecie, abyście doszli do upragnionego celu, do życia wiecznego w Królestwie Bożym jako oblubienica Chrystusowa. Na zakończenie chcę wam odczytać fragment listu do Efezów, gdzie w trzecim rozdziale tego listu od 14 wersetu czytamy. Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa, aby wam dał według bogactwa chwały swojej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha Jego we wewnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych, żebyście miłości wkorzenieni, ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość, długość i głębokość i wysokość. i poznać miłość Chrystusową, przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelką zupełnością Bożą. A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej, jeżeli prosimy albo myślimy według onej mocy, która skuteczna jest w nas, temu niech będzie chwała w Kościele przez Jezusa Chrystusa po wszystkie wieki wieków. Amen. Chciałbym wam zadać takie trzy proste pytania i prosiłbym was, abyście powstali. Czy wierzycie w jednego Boga, Stwórcę Wszechświata? Czy wierzycie w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, aby was odkupić, aby odkupić cały rodzaj ludzki? Czy w to wierzycie? Czy zerwaliście z grzechem? Odtąd ślubujecie, że przy pomocy Bożej będziecie żyć szlachetnie, według nauki Słowa Bożego. Czy tak? Czy postanowienia waszego serca, aby się poświęcić Panu Bogu, czynicie świadomie, z własnej, nieprzymuszonej woli? Czy tak?
Tak.
Dziękuję. Na podstawie tego waszego oświadczenia my udzielimy wam chrztu i dałby Bóg, abyście potrafili tą wielką, wspaniałą szansę wykorzystać, która wam została udzielona. A ja ze swej strony chciałbym wam złożyć gorące życzenia.
Lubię tobie, siostro Esterko, błogosławię Cię. Niech Ci Pan błogosławi, niech Cię wspiera. Wiedząc, że kim dla mnie jesteś, a teraz jesteś kimś jeszcze więcej. Dlatego zawsze pamiętaj, że będziemy się modlić, abyś wytrwała. I cieszymy się bardzo wszyscy tu, jak tu siedzimy, z tego postanowienia serca. No i życzę Ci błogosławieństwa Bożego. I drogie, tobie bracie, życzę też, niech Ci Pan błogosławi, niech Cię wspiera. Wtedy, kiedy przyjdą próby doświadczenia, pamiętaj, że masz braci w Jezusie Chrystusie. Do nich się udawaj. Udawaj się do samego Jezusa Chrystusa. Proś Pana Boga, a On Ci będzie z pewnością błogosławił. I tobie, bracie, też życzę, niech Ci Pan błogosławi, niech Cię wspiera. Rozwijaj się, abyś stawał się miłym Panu Bogu, abyś mógł osiągnąć ten stan Syna Bożego. Tego Ci życzę.
Proszę usiąść. Nie przerywając tej uroczystości, przejdziemy nad rzekę. Bracia, siostry, zadzą się nad rzekę i będziemy towarzyszami, świadkami tego wydarzenia.